Chwała Panu, bracia i siostry. Za niedługo czwartkowe mogą być liczebnie większe niż niedzielne. Ale nie wiem, czy odczuwacie, moi drodzy, że coś jest szczególnego, kiedy tu zbieramy się w czwartek. Nie mówię, że w niedzielę, nie. Ale odczuwamy taką wolność, taki powiew Ducha Świętego. I modlę się i dałby Pan, żeby te czwartkowe nasze nabożeństwa przerodziły się w takie przebudzeniowe nabożeństwa. Pełne chwały i mocy, jeżeli w Twoim sercu, bracie i siostro, jest pragnienie Boga, pragnienie Jego mocy, szukania Jego oblicza, to chcę Ci powiedzieć, będziesz tutaj na nabożeństwie wołał do Boga, przyjdź swoją mocą i siłą. Wiecie, kiedy Kościół śpi, ludzie są niezainteresowani, mają inne sprawy, uważają za ważniejsze. Ale muszę wam powiedzieć, jeżeli naprawdę w twoim i w moim sercu pali się ogień, mówisz, nie może być nic ważniejszego jak społeczność z moim Panem i z Jego Kościołem. Ja muszę tam być, gdzie jest obecność Pana, aby doświadczać Jego mocy w moim życiu, bo ja potrzebuję przemiany w moim życiu, bo ja potrzebuję podniesienia w moim życiu, bo ja potrzebuję realności Boga w moim życiu. Nie tylko ja. Mój dom potrzebuje Pana. Moi bliscy potrzebują Pana. Dlatego ja muszę być w tym miejscu, gdzie jest Boże błogosławieństwo. Znacie to przysłowie, polskie przysłowie, z kim przestajesz? I chcę dzisiaj o tym mówić, z kim przestajesz, takim się stajesz. Bo jeżeli przestaję z moim Panem, jeżeli wchodzę w Jego obecność, staję się podobny do mojego Pana. Ale kiedy stronię od Niego, kiedy stronię od tych, którzy chcą się Jemu podobać, też nie będę stawał się do Niego podobny. Moi drodzy, chcę mówić o miejscu odnowienia i przemiany. Jest miejsce dla każdego z nas, które jest miejscem odnowienia i przemiany życia każdego z nas. Jeśli jesteś dzisiaj zadowolony ze swojego życia, ze swojej relacji z Bogiem, z twojej głębi społeczności z Bogiem, to dzisiaj właściwie nie masz czego słuchać. Bo ci, którzy są zadowoleni, mówią, ja nic nie potrzebuję więcej od Pana. Ja jestem bogaty. Ja mam wszystko. Ale dzisiaj moje poselstwo skierowane jest do tych, którzy są biedni, ubodzy w duchu, spragnieni Boga, Jego mocy, Jego działania. I muszę wam powiedzieć, tylko wtedy Bóg może przyjść do naszego serca. Tylko wtedy Pan może przyjść i udzielić nam swojej łaski, błogosławieństwa, odświeżyć i odnowić nas, bo On przychodzi tam, gdzie jest to ubóstwo, gdzie jest to pragnienie, gdzie jest ta tęsknota za Nim. Jeżeli nie ma w Tobie, nie ma we mnie tęsknoty, pragnienia więcej i więcej od Pana, to moi drodzy, po co właściwie przychodzić przed Jego oblicze? Ale kiedy jest w nas tęsknota, i dałby Pan, żebyśmy mogli to widzieć, żebyśmy mogli to doświadczyć, kiedy tu zgromadzamy się, czy w czwartek, czy we wtorek, czy w niedzielę, kiedy zostawiamy wszystko inne, aby tutaj być, to wiecie, tu powinien być potężny szum głosów ludzi, którzy wołają, Boże, ześlij deszcz. Ześlij błogosławieństwo, ześlij moc. Tu powinien być płacz, wołanie i krzyk z głodniałych i pragnących serc. Zgadzacie się? Zgadzacie się z tym? Wiecie, nie spotkałem, żeby na obojętne serca przychodziła, zstępowała moc Boża i chwała Boża. Wiecie, nie spotkałem się z tym, żeby Bóg błogosławił kaznodzieję, który głosi słowo, kiedy ma słuchaczy, którzy stoją i patrzą i czekają, kiedy to wszystko się skończy. Ale kiedy widzę, jak ludzie są głodni Pana, głodni Słowa, to dzieje się też coś z kaznodzieją, który przekazuje i z namaszczeniem, które jest nad nim. I to Boże błogosławieństwo i namaszczenie płynie na całe zgromadzenie. I to mówię wam z doświadczenia. Jak ważne jest. A więc kiedy ktoś tukolwiek staje za kazalnicą, jeżeli ma słuchaczy głodnych i spragnionych Boga, on będzie się podnosił w swoim zwiastowaniu, a namaszczenie Ducha Świętego będzie nie tylko na nim spoczywać, ale będzie dotykać całego zgromadzenia, wszystkich głodnych i spragnionych. Kiedy ostatnio usłyszałeś słowo Pana do swojego serca? Co ostatnio Pan przepowiedział do ciebie, bracie i siostro? Bo jeżeli mówimy, że Bóg żyje, że Bóg przemawia, że możemy Go słyszeć, to chcę zadać sobie pytanie, co Bóg ostatnio do mnie powiedział, co Bóg do ciebie powiedział. Bo to jest niezwykle ważne dla naszego życia, abyśmy podnosili się w Bogu. Ja muszę usłyszeć słowo Pana skierowane do mojego serca, abym mógł uchwycić to słowo, cieszyć się tym słowem i podnosić się, karmić się i wstawać w mocy tego słowa, aby wykonać dzieła Pana, które On dla mnie postanowił. Kim jest chrześcijanin? Czy to jest człowiek, który chodzi tylko do zgromadzeń? Chociaż chrześcijanin chodzi do zgromadzeń, ale to nie jest chrześcijanin tylko. To nie jest nawet człowiek, który się modli czy czyta Biblię. To jest coś daleko więcej być chrześcijaninem czy nazywać się chrześcijaninem. Chrześcijaninem jest człowiek, który naśladuje swojego Zbawiciela. Dlatego nazwani byli pierwsi ludzie chrześcijanami, czyli zwolennicy drogi pańskiej. Ci, którzy naśladowali stopy Jezusa. Ci, którzy chcieli być podobni do Jezusa. Oni utożsamiali się z Chrystusem, nie tylko wierząc w Niego, nie tylko dając się ochrzcić, ale oni codziennie zgromadzali się, aby budować się i stawać się podobnym do swojego Zbawiciela. Halleluja. Wspaniała perspektywa życia i rozwoju. Czy może być coś większego, coś ślubniejszego, jak nabierać cech Jezusa Chrystusa, jak pragnąć, aby być takim jak On? Bo przecież kiedy On przyjdzie, On chce widzieć w nas swój obraz i swoje podobieństwo. Dlatego z kim przestajesz, takim się stajesz. Jeżeli szukasz Jego towarzystwa, Jego bliskości, społeczności z Nim, gwarantuję Ci, że będziesz przemieniany z chwały chwałę na podobieństwo Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, czym jest chrześcijaństwo? Wiecie, czym chrześcijaństwo różni się od wszystkich innych religii? Jest tylko jedno słowo, które czyni niesamowitą różnicę pomiędzy chrześcijaństwem a innymi religiami. Wiecie, jakie to jest słowo? Czy ktoś wie? Co odróżnia chrześcijaństwo od wszystkich innych religii? To słowo, które brzmi relacje. Dlatego, że mamy żywego Boga, człowiek wierzący nie ma jakiejś koncepcji, idei, którą postanowił na siłę uwierzyć. Nie tym jest chrześcijaństwo. To nie jest jakiś martwy Bóg, którego uwierzyliśmy. To jest żywy Bóg, który chce z tobą i ze mną mieć relacje. Społeczność. Zwróćcie uwagę, dwa największe przykazania, które są dane człowiekowi, dotyczą relacji. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił i myśli swoich. To jest relacja z Bogiem. To nie może być zimna i chłodna relacja z moim Bogiem. Ale kiedy On do ciebie przemawia, kiedy przemawia do mnie, kiedy nas ożywia, słuchajcie, ta relacja jest relacją głębokiej miłości. Halleluja. Głębokiego oddania. Ty mówisz, Panie, kiedy wstajesz, mówisz, kocham Cię. Panie, chcę żyć dla Ciebie. Panie, chcę się podobać Tobie. I kiedy stoimy przed różnego rodzaju wyzwaniami, dlatego że miłujemy Pana, rezygnujemy z rzeczy, które Jemu się nie podobają. To jest relacja. Ale ta relacja mi też gwarantuje, że On, Bóg Wszechmogący, nie tylko słyszy moje modlitwy i moje wołanie, On do mnie mówi, On do mnie przemawia, On wyraźnie mi objawia siebie w swoim słowie i przez swoje słowo w mocy Ducha swego Świętego. I druga rzecz, drugie największe przykazanie zaraz po tym też dotyczy relacji. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Ale zwróćcie uwagę, że chrześcijaństwo odróżnia się od wszystkich innych religii i koncepcji kwestią relacji, relacji z Bogiem i relacji z sobą nawzajem. Dlatego Kościół nie jest organizacją. My jesteśmy organizmem, kochani. Organizmem, ciałem Jezusa Chrystusa. Amen. Jesteśmy ściśle z sobą, nawet kiedy jesteśmy w naszych domach i nie spotykamy się tutaj. My cały czas jesteśmy duchowo ściśle z sobą związani i połączeni. Chcę wam jeszcze coś powiedzieć. Nie możesz miłować Pana, jeśli nie miłujesz Jego ciała. Nie możesz miłować ciała, nie miłując głowy. I nie możesz miłować głowy, nie miłując ciała, bo Pan powiedział, że jest głową swojego ciała, którym jesteśmy. To jest z sobą ściśle związane. Jeszcze jedna rzecz. Na czym polega miłość do Boga? Jak mogę pokazać, że naprawdę praktycznie Boga miłuję? Czy to są jakieś, wiecie, wzniosłe w nas uczucia? Czy zawsze mamy takie wzniosłe uczucia w kierunku Boga? Nie zawsze. Jak mogę wiedzieć, że naprawdę Boga miłuję? Czy ktoś zna odpowiedź? Kiedy zachowujemy Jego przykazania. To jest wyraźnie napisane. Na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego. Mówiąc jeszcze inaczej, zastępując słowo przykazanie, kiedy się zachowuje słowo Jego, bo przykazanie jest równoznaczne z Jego słowem. A Jego słowo, Jego przykazania nie są uciążliwe. Pierwszy list Jana 5:3. Jeśli kto miłuje mnie, mówi Jezus, słowa mojego przestrzegać będzie. I Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. A przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. Ewangelia Jana 14, rozdział, wiersz 23 i 24. A więc jak pokazuję praktycznie miłość do mojego Ojca w niebie, do mojego Pana i Zbawiciela, kiedy zachowuję Jego słowo? Wiecie, można mówić wielkie rzeczy, tak jak pamiętacie, Jezus w 7 rozdziale Mateusza mówi, nie każdy, który do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Bożego Królestwa. Ale kto wejdzie do Bożego Królestwa? Pamiętacie? Kto słucha i wypełnia moje słowo. A więc jeżeli ktoś mówi, ja kocham Boga, ja mówię, no dobrze, ale starasz się żyć według Jego słowa. Ja nawet Go nie czytam, bo po co? To jak możesz miłować Boga? Jak możesz naprawdę miłować Boga, jeżeli nie znasz Jego woli objawionej w Jego świętym Słowie i nie starasz i nie chcesz żyć według tego Słowa, tylko ustanawiasz swoje zasady i reguły życia? To chcę ci powiedzieć, jesteś daleki. W tym momencie jesteśmy dalecy od miłości do Boga. Bo jeśli ktoś mówi, że mnie miłuje, mówi Jezus, słowa mojego przestrzegać będzie. Halleluja. Jeżeli ludzie mówią, tak, ja miłuję Pana, ja już nawet się nawróciłem i oddałem Mu swoje życie, ale nie żyją według Jego słowa, nie dają dowodu swojej wiary przez chrzest wiary, chcę wam powiedzieć, nie miłują Pana. Ciągle miłują coś więcej od Pana, bo prawdziwa miłość do Boga polega na tym, że czynimy Jego słowo i dajemy przez to dowód, że Go miłujemy. Moi drodzy, a więc relacje odróżniają chrześcijaństwo od innych religii. Relacje z Bogiem i relacje z sobą nawzajem. Dlatego Pan powiedział, po tym poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Wiecie, nawet zdumiewające jest to, że nie po znakach i cudach, jakie Bóg będzie pośród was czynił, ale po tej wzajemnej miłości, po tej jedności, o którą się troszczycie i którą staracie się zachować, inni rozpoznają, że Bóg jest pośród was. Tego diabeł nie jest w stanie podrobić. Jest w stanie podrobić i znaki, i cuda, ale nie jest w stanie podrobić autentycznej miłości, relacji miłości i jedności. Tam, gdzie diabeł wchodzi, zawsze jest poróżnienie. Tam, gdzie on wchodzi, zawsze jest zasiewanie ziaren niezgody. Zawsze próbuje rozerwać ciało Pana albo ludzi odciągnąć od ciała Pana. Ale gdzie jest Duch Pana, to ludzi z sobą spaja coraz mocniej i mocniej. Łączy ich coraz mocniej i mocniej. A więc mamy Jego przykazanie. Możemy powiedzieć, w jaki sposób możemy być Jego uczniami. Kochani, zgodzimy się, że wszyscy, jak tutaj jesteśmy, jeżeli jesteśmy Bożymi dziećmi, zrodzonymi z Ducha i Słowa, jesteśmy ciągle w drodze do nieba. Pielgrzymujemy, jak mówi Słowo Boże. Ale kiedy pielgrzymujemy, zdajemy sobie sprawę, że w naszej wędrówce, w naszym chodzeniu z Bogiem, w naszych relacjach z Bogiem, z Jego Słowem, doświadczamy licznych przeciwności, walk i zmagań. Amen. Czy ktoś nie doświadcza zmagań, duchowych zmagań? Czasami to są zmagania dotyczące kwestii wiary, zaufania. Czasami zmagamy się z jakimiś pokuszeniami. Czasami zmagamy się z jakąś presją, z lękami, strachem, który inni ludzie próbują na nas wywrzeć. A więc muszę mieć takie miejsce odnowienia, odświeżenia, pomocy, siły, żeby mógł tam pójść i mógł odebrać od Niego pomoc i siłę, aby mógł przez to wszystko przejść w sposób zwycięski i nie poddać się. Abym nie ustał. I muszę wam powiedzieć, to miejsce cały czas jest dane każdemu z nas. Oto cały czas ty i ja możemy przychodzić do takiego szczególnego miejsca, aby doświadczać ciągłego odświeżenia, pomocy i błogosławieństwa i wsparcia. Moi drodzy, ta relacja z Panem, ta społeczność z Panem jest kluczowa, jeśli chodzi o twoje i moje życie z Bogiem, o tą naszą duchową siłę, jaką odbieramy od Boga. Dlatego Pan, pamiętacie, w Ewangelii Jana w 15 rozdziale przyrównał Kościół i siebie do... Pamięta ktoś, co jest w 15 rozdziale Ewangelii Jana? Krzew winny, tam jest krzew winny i tam Jezus mówi, ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. I zwróćcie uwagę, dopóki latorość tkwi w krzewie winnym, dopóty ta latorość będzie owocować, będzie żyć, będzie błogosławiona, ale musi być, trwać cały czas w tej relacji, w tym połączeniu. Wiemy, co powoduje i w jaki sposób diabeł powoduje, żeby ta relacja, to powiązanie zostało przerwane. To powoduje, on namawia, kusi nas do złego, do grzechu, aby ten grzech odciął te życiodajne soki, które płyną z tego krzewu, z naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale jak praktycznie ja wiem, że w Nim trwam, drodzy? Jak ja mogę poznać, że w Nim trwam? Znowu odpowiedź sprowadza nas do Jego świętego Słowa. Trwać w Nim, mówi apostoł Jan, to znaczy trwać w Jego świętym Słowie, w prawdzie Jego Słowa. Jeżeli trwam w Jego Słowie, żyję tak, jak mówi Jego Słowo, to znaczy, że trwam w Nim i ciągle mam z Nim relacje, mam z Nim społeczność. Domyślacie się, na pewno wiecie, że tym miejscem przemiany, odnowienia, odświeżenia to jest miejsce bycia u stóp naszego Pana i Zbawiciela. Nie ma innego miejsca, nie musisz jechać za morze, nie musisz się wybierać gdzieś w jakieś szczególne miejsca pielgrzymki, nie musisz pokonywać setek kilometrów, aby znaleźć Bożą obecność. On jest tam, gdzie jesteś ty, gdzie twoje serce jest otwarte, złamane, skruszone. Woła do swojego Zbawcy, do swojego Boga. Halleluja. Blisko ciebie. Nie musisz mówić, że trzeba Zbawiciela sprowadzić z nieba albo wyprowadzić go z krainy umarłych, ale blisko ciebie i mnie jest co? Jest słowo, słowo wiary, słowo życia, które On pozostawił, aby nas podnosić. A więc wyobrażam sobie i uświadamiam sobie, przypominam sobie i nam, bracia i siostry, drodzy, idźmy do tego miejsca odnowienia, odświeżenia dla naszego życia. Idźmy tam, kiedy jesteśmy tacy, jak się wydaje, wyschnięci, tacy pozbawieni emocji, nawet uczuć, tacy gdzieś wydaje nam się, że Pan jest daleko. Idź tam. tam do tego miejsca, do stóp Jezusa i bądź tam tak długo, aż On nie zacznie mówić, przemawiać i nasycać swoją obecnością i swoim życiem twojego serca i mojego serca. Mojżesz był blisko Boga. Nie zawsze może to odczuwał, widział. Wiecie, być 40 lat w Egipcie, uświadamiać sobie powoli pewne rzeczy, a później 40 lat na pustyni, nie czytamy, żeby on w jakiś sposób miał szczególną relację z Bogiem. Ale Boża ręka była nad nim. Boża ręka była nad nim. To był jego wybrany, umiłowany. I chcę powiedzieć tobie, bracie i siostro, Boża ręka jest nad tobą, jeśli jesteś jego dzieckiem, albo pragniesz przyjść do niego, wiesz, że Boża ręka jest nad tobą i że czasami może jest pustynia w twoim życiu i może Bóg nie przemawia już bardzo długo, ale wiedz jedno, oto Boża ręka jest i Bóg stwarza okazję, aby cię spotkać na tej pustyni twojego życia i przemówić z krzewu ognistego. Abyś mógł zobaczyć, że Bóg jest ciągle żywy, że Bóg jest ciągle zainteresowany twoim życiem. I Mojżesz, pomimo tego, że przeżywał tak cudowne objawienia manifestacji Bożej, bo przecież on nie tylko widział Pana i słyszał przemawiającego z krzewu ognistego, ale on widział ten słup ognia, on widział ten obłok, on widział tą górę dymiącą, on słyszał głos Boga przemawiający jak głos człowieka do drugiego człowieka. Cały Izrael ten głos słyszał. A więc cudowne przeżywanie realności obecności Boga. Ale dla Mojżesza to było ciągle mało. Zdumiewające, ale on mówi, Boże, ja mam taki namiot, który rozbijam poza obozem. I wiecie, jak on nazwał ten namiot, pamiętacie? To był namiot zgromadzenia. Druga Księga Mojżeszowa, 33 rozdział od 7 do 11. Mojżesz rozbijał taki namiot zgromadzenia i nie tylko sądził z tego namiotu, ludzie przychodzili po jego opinie, sądy i tak dalej, ale tam jest napisane, Pan przychodzi. Chodził do Mojżesza, do tego namiotu. Mojżesz budował swoją relację, swoją społeczność z żywym Bogiem. I Pan, pamiętacie, tam z nim rozmawiał jak z żadnym innym człowiekiem, twarzą w twarz. Oczywiście mówiliśmy, co to oznacza, ale tak blisko, jak z żadnym innym człowiekiem. Dlaczego? Bo tam jest napisane, Mojżesz zwykł rozbijać namiot. Bracie i siostro, czy masz taki zwyczaj jak Mojżesz? Czy mamy taki zwyczaj jak Daniel, który 3 razy dziennie wszedł do swojego pokoju, otwierał okno w kierunku Jerozolimy, padał na kolana i modlił się do żywego Boga, bo wiedział, że to jest najważniejsza relacja i to jest jedyne miejsce siły i mocy dla jego codziennego życia i obowiązków. Amen? Nie ma innego miejsca. Siły, mocy, jak tylko miejsce przed jego obliczem. I nawet kiedy Daniel został fałszywie oskarżony i nawet kiedy złamał dekret królewski, on nie przestawał się modlić, a Mojżesz nie przestawał rozbijać namiotu. A Pan tam przychodził i rozmawiał z Mojżeszem. Moi drodzy, tak więc nigdy nie powinniśmy jakby lekceważyć ludzi, którzy mają taki głód i takie pragnienie Boga, którzy mówią, okej, wszystko jest ważne, ale najważniejsze jest budowanie mojej relacji z Bogiem. I ludzie bardzo zajęci, prowadzący wielkie biznesy, którzy mówią, kiedy przychodzę do swojego biura, zanim cokolwiek zrobię, zamykam drzwi, klękam na swoje kolana przy moim biurku i wołam do mojego Boga, aby On mi pomógł wykonać moje zadanie, moją pracę, którą mam dzisiaj dla swojej firmy, dla swojego społeczeństwa, bo wiem, że we wszystkim potrzebuję Jego obecności. Kiedy ludzie mówią, nie, ja muszę znaleźć czas i te wszystkie inne moje obowiązki zostawiam, bo teraz jest czas, abym był przed Jego obliczem, był w miejscu, źródle siły i mocy dla mojego życia. Chcę być przed Jego obliczem. Pamiętacie, Jezus przychodzi do małej miejscowości. Jeden ewangelista nazywa to wioską, inny małym miasteczkiem. To nazywało się Betania, to miejsce. Kiedy Jezus tam wszedł, właściwie Marta zaprosiła Jezusa. Natomiast wyraźnie Marta była tą inicjatorką i zaprosiła Pana Jezusa do swojego domu. A Jezus usiadł i Maria usiadła u Jego stóp, a Marta przygotowywała posiłek i taka troszeczkę rozżalona, bo jej siostra nic jej nie pomogła. Ale to nie był czas, aby teraz robić cokolwiek. Maria dobrą cząstkę obrała. To był czas, aby usiąść u stóp Jezusa i słuchać Jego słowa. I karmić swoje serce, swój umysł, swojego ducha, Jego nauką, Jego świętym słowem. I oto Jezus nie zgadził Marii, że ona nic nie pomaga swojej siostrze. Wręcz pochwalił ją, że ona potrafiła pozostawić wiele rzeczy, aby teraz usiąść i być w Jego obecności. Kochani, to, że dzisiaj tu jesteśmy, to jest dowód, że wyżej cenimy sobie społeczność z Panem i z Kościołem niż wszystko inne. Że chcemy usiąść przed obliczem Pana i cieszyć się Jego obecnością. Chcemy stać przed obliczem Pana i doświadczać Jego mocy. Chcemy stać przed obliczem Pana i doświadczać i prosić Go, aby Jego błogosławieństwo zlewało się na nas, na nasze domy i na nasz kraj. Ludzie narzekają, że na zachodzie kościoły są puste, bo to o czym świadczy. Bo ci ludzie stwierdzili, że relacja z Bogiem, społeczność z Bogiem, z Kościołem nie jest wcale tak ważna i priorytetowa. Oni mają inne zajęcia, ważniejsze zajęcia. Pomijam tych, którzy rzeczywiście nie mogą być. Ale kiedy dziecko Boże może być, to jestem tam, aby nasiąkać Bożą obecnością, aby nasiąkać tą relacją z Panem, z Jego Świętym Duchem, z Jego Kościołem. Maria dobrą cząstkę obrała, usiadła u stóp Jezusa, wyłączyła się ze wszystkich rzeczy, była wpatrzona w swojego mistrza, aby słuchać tego, co on mówi. Była w miejscu siły, pomocy, błogosławieństwa. Dlatego też Słowo Boże mówi, żebyśmy przystąpili do tronu łaski. Halleluja. List do Hebrajczyków 4:14-16 mówi nam o tym miejscu siły i mocy duchowej dla każdego z nas, o budowania tej relacji z żywym Bogiem. Moi drodzy, i to, czego ty i ja naprawdę potrzebujemy, to słyszeć Pana. Amen? Potrzebuję dla siebie swojego życia słyszeć Pana. Co On do mnie mówi dzisiaj, teraz? Jak On widzi moje życie, moje serce? Co On chce od mojego życia? Ja muszę słyszeć Pana. No bo jak On ma mnie prowadzić? Jak On może mnie użyć i błogosławić, kiedy ja go nie słyszę. Dlatego musimy przyjść do tronu łaski, do tych stóp Pana, do stóp Jezusa, do stóp wszechmogącego Boga. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Cudowne Boże Słowo. Zwróćcie uwagę, że nie potrzebujemy żadnego innego orędownika, pośrednika, nie ma żadnej innej orędowniczki, nikogo. Bóg dał nam jedynego arcykapłana, orędownika i pośrednika, którym jest Jego Syn Jezus Chrystus. I Słowo mówi, że przez Niego przychodzimy do Ojca i On jest tym od Boga ustanowionym arcykapłanem więcej. On jest tym, który doświadczył absolutnie wszystkiego, czego ty i ja doświadczamy. Pustyni w naszym życiu, odrzucenia w naszym życiu, lekceważenia w naszym życiu, cierpienia i tak dalej, i tak dalej. Doświadczył wszystkiego za wyjątkiem grzechu. Nie popełnił żadnego grzechu. To był jedyny człowiek, który nie popełnił żadnego grzechu. Wszyscy zgrzeszyli. I nikomu nie dostaje chwały Bożej. Ale Syn Boga Żywego, który narodził się z Maryi Dziewicy, był jedynym bez grzechu. On także umarł za swoją matkę, aby ona dostąpiła zbawienia. Prawda? Wszyscy zgrzeszyli. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Tylko Jezus. Tu jest napisane wyraźnie, był we wszystkim podobny. Pismo mówi w wielu miejscach, tylko On był bez grzechu jako człowiek. Dlatego też stał się arcykapłanem. On umie współczuć z nami. Słuchajcie, Chrystus doskonale umie współczuć z nami we wszystkim, co przeżywamy. Kiedy jesteś kuszony, kiedy wydaje się, że diabeł weźmie górę, kiedy wydaje się, że nie ma znikąd pomocy, wiedz jedno, Jezus Chrystus tego doświadczał. 40 dni był w poście, nie jadł i nie pił, i diabeł go kusił i namawiał go, ale on stał wiernie po stronie swojego ojca i w niczym nie zgrzeszył i dał odpór diabłu. I Bóg Wszechmogący dał mu siłę i zwycięstwo. Dlatego też przystąpmy z ufną odwagą do tronu łaski. Kochani, to jest coś cudownego, że my, grzesznicy, możemy przychodzić do tego miejsca odnowienia, oczyszczenia, przebaczenia, łaski, którym jest Jego tron. To nie jest tron sądu. Kiedyś to będzie tron sądu dla tych wszystkich, którzy odrzucili Jego Syna i w sobie położyli nadzieję, czy w jakimś innym człowieku. Ale dzisiaj jest to tron łaski, do którego przez Chrystusa mamy prawo przystąpić, aby doświadczyć, tam jest powiedziane, pomocy, łaski, a łaska jest Bożą siłą dla nas, abyśmy mogli wytrwać w najtrudniejszym czasie, dać odpór wszelkiego rodzaju pokuszeniom i przeciwnościom i być ludźmi, którzy odnoszą zwycięstwo. W 7 rozdziale listu do Hebrajczyków, wiersz 24-25 mówi tak, ale ten, dodam Jezus, bo o nim tu jest mowa, sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie. A więc to kapłaństwo, które on teraz sprawuje, nie przechodzi już na żadnego innego człowieka. On jest arcykapłanem naszego wyznania. A on sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Halleluja. A więc zwróćcie uwagę, że Jezus we dnie i w nocy, jeśli trzeba, wstawia się za tobą i tu jest wyraźnie mówi, że On może zbawić tych, którzy przez niego przystępują do Ojca. A słowo zbawić oznacza wyratować nas od potępienia z powodu naszych grzechów. Oczyścić nas z naszych grzechów, uwolnić nas z mocy grzechu, z mocy diabła, ciemności. A to słowo zbawić oznacza też uzdrowić nasze chore ciała. To słowo zbawić oznacza też uzdrowić nasz sposób myślenia. A więc ci, którzy przez Niego przychodzą, doświadczają Jego zbawienia, Jego pomocy, Jego łaski. Tak więc ufną nadzieją, z ufną odwagą przystępujmy do tronu łaski. Nie musisz nigdzie jechać, nie musisz nigdzie się udawać. Oto blisko ciebie jest słowo, które Bóg kieruje do twojego i do mojego serca. Jest to słowo wiary, które mówimy, które zwiastujemy. Oto kiedy jesteś w tym miejscu przed obliczem Boga i szukasz i wołasz i wzywasz Jego imienia, On posyła słowo, abyś mógł się uchwycić tego słowa i podnieść i odnieść zwycięstwo. Dlatego jest napisane w liście do Rzymian 8:31, jeśli Bóg za nami. Możecie dokończyć? Któż przeciwko nam. Nie kiedy jestem sam. Nie polegam na swojej sile i mocy. Jeśli Bóg jest za mną, a wiem, że jest za mną, skąd to wiem? Bo On o tym mówi w swoim świętym słowie. Bo dał tego dowód, posyłając swojego Syna na śmierć na krzyżu za mnie i za ciebie. Jeśli Bóg jest za mną, to któż jest przeciwko nam? Wiecie, Abraham miał 99 lat. Znaczy on miał i mniej i więcej jeszcze. Ale kiedy miał 99 lat, taki starzyk. U nas na Śląsku Cieszyńskim powiedzieli starzyk. A Bóg do niego mówi dziwne słowa. On ma 99 lat i on potrzebuje usłyszeć te słowa, bo Bóg posyła do niego słowo. 17 rozdział 1 Mojżeszowej, wiersz 1. Abramie, Abramie, trwaj w społeczności ze mną. Bez względu na to, ile masz lat, naście, dziesiąt, czy może ponad 100, ty i ja ciągle musimy słyszeć głos Pana. Trwaj w społeczności ze mną. Bo tylko ta relacja, ta społeczność jest w stanie sprawić, że przejdziesz zwycięsko i dojdziesz do celu. Bo ta relacja, ta społeczność sprawi, że moje przymierze, moje obietnice wypełnią się w twoim życiu i nie upadną. Tak więc Abraham doskonale wiedział, co to znaczy siedzieć u stóp Boga. Co to znaczy przychodzić przed tron łaski. Co to znaczy być w tym miejscu, w którym będę siedział tak długo, będę czekał na Pana tak długo, aż zacznę w końcu słyszeć Jego głos, aż On zacznie mnie dotykać. Będę wołał, będę kołatał, będę pukał tak długo, aż w końcu On otworzy i pobłogosławi moje życie. Amen. Wiecie, gwałtownicy porywają Królestwo Boże. Nieobojętni ludzie, którzy mówią, o, ja się 5 minut, bracie, dzisiaj już pomodliłem. No dobrze, że się pomodliłeś. Wiecie, czasami modlitwa, westchnienie wystarczy. Czasami, kiedy już nie ma czasu, aby się modlić. Pamiętam, jak jechaliśmy samochodem, Citroenem małym naszym. Ledwo wyjechaliśmy na drogę asfaltową, chcieliśmy dojechać do Bielska, polało trochę i za mocno nacisnąłem na hamulec. Ktoś po prostu nieuważnie jechał przed nami, ja nacisnąłem na hamulec i wpadliśmy w poślizg. Wiecie, to były sekundy. Nie miałem czasu na długą modlitwę. To było tylko, Panie, Boże, pomóż! A tylko sunęliśmy raz w jedną, raz w drugą stronę i w rowie wylądowaliśmy. Akurat tam z drugiej, tam gdzie siedziała Grażyna. Złamane oś i tak dalej. Ale Bóg nas zachował. Bóg nas zachował. Ale gdyby moja modlitwa miała się ograniczyć tylko do takich sytuacji, to by to było biedne. Oto idźmy do miejsca. Miejsca obfitego błogosławieństwa. Kochani, idźmy i czasami płaczmy przed Panem i wołajmy, Boże, moje życie musi wyglądać inaczej, ja nie chcę tak. Boże, daj mi doświadczać Twojej mocy i realności. Boże, pomóż mi. Boże, pobłogosław nas i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, najwięksi Boży mężowie doświadczali momentów ogromnej pustyni, ogromnego zniechęcenia, ogromnego załamania w swoim życiu, powiem, depresji. I tu mam na myśli Eliasza, proroka. Wiecie, ta granica między czymś wielkim a dołem w naszym życiu czasami jest tak blisko. Między górą a dołem jest tak blisko. Oto Eliasz ma odwagę, jest pełen słowa Pana i staje przed jednym z najbardziej bezbożnych królów izraelskich, Achabem, i mówi, na moje słowo nie będzie deszczu z powodu twojej bezbożności. I nie boi się. A później, kiedy po 3,5 roku, kiedy deszcz nie padał na jego modlitwę, bo Bóg przyznawał się do jego modlitwy, sam inspirował to, kiedy zebrał na górze Karmel proroków Baala i Aszery 850 fałszywych proroków. On stoi i manifestuje się dar wiary tam na górze Karmel. Mówi, zbudujcie ołtarz, wołajcie do swoich bóstw. Przez cały dzień od rana wołali, wołali. On mówi, może zdrzemnął się Baal. Może czymś innym się zajął i nie słyszy was. Wiecie, kapitalny przykład tego, że to są martwi bogowie. Jest jeden prawdziwy, żywy Bóg, objawiony w Słowie Bożym, w Jezusie Chrystusie. A później kazał zbudować i zbudował sam, wziął 12 kamieni, 12 pokoleń Izraela, odbudował ołtarz. Położył tam ofiarę, kazał zlać to wiadrami, czterema wiadrami wody, trzy razy bodajże, tak, że cały rów wokół ołtarza napełnił się wodą. A później stanął, powiedział, Boże, niech zobaczą, że to, co zrobiłem, zrobiłem na Twoje słowo. A Ty teraz przyznaj się przez ogień. I wiecie, w mgnieniu oka ogień zstąpił z nieba, strawił tą ofiarę, kamienie, wodę, wszystko to wyparowało. A cały Izrael, który był zgromadzony, upadł na twarz i wołał, Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Popatrzcie się, jaka wiara, popatrzcie się, jaka realność Boga w jego życiu, popatrzcie się, jaka moc. Ale na drugi dzień ten mąż wiary, ten człowiek modlitwy, kiedy usłyszał słowo z ust bezbożnej Izebel, jutro zrobię z tobą to, co ty zrobiłeś z prorokami Baala, tam jest napisane, zląkł się. I zaczął uciekać. Zląkł się. Słuchajcie, strach jest czymś, co diabeł używa przeciwko nam. Zląkł się. I pamiętacie go? Idzie na miejsce puste, pod krzak, jałowca. I ten człowiek, który przez jeszcze wczoraj przeżywał tak wielką manifestację mocy Bożej, taką bliskość Boga, jego realność i moc, ten człowiek jest pod krzakiem jałowca i mówi, dość, Panie. Chcę umrzeć. Już nie daję rady. Nie mam sił dalej. Co ma zrobić dziecko Boże, człowiek Boży, który jest w takiej chwili ogromnego zniechęcenia, załamania, depresji? Co ma zrobić? Ten fragment Bożego Słowa pierwszej Królewskiej 19 rozdziału wyraźnie nam mówi, idź do miejsca odnowienia i siły. Jakie jest to miejsce? Pamiętacie, co Bóg z nim robi? Pan posyła anioła, mówi jedz, pij, a później go prowadzi na górę Choreb, gdzie wcześniej Izraelowi się objawił, aby się na nowo objawić Eliaszowi, aby Eliasz znowu wszedł w Bożą obecność i znowu zobaczył w tej całej swojej słabości, w tym zniechęceniu, aby zobaczył Pana przemawiającego do jego serca. Jedz i pij. Ktoś powiedział, to jest tak, jakbyś Bóg mówił, zacznij na nowo karmić się jego słowem. Zacznij na nowo pić z mocy jego świętego ducha, idź. A później idź przed jego oblicze, stań przed jego obliczem i pozwól, żeby on zaczął do ciebie mówić, abyś mógł usłyszeć głos Pana przemawiającego do twojego serca, abyś mógł znowu uchwycić się słowa, które on do ciebie posyła i trzymaj się tego słowa, zapisz sobie to słowo i zacznij odbudowywać i podnosić się, aby dalej służyć Bogu. Zwróćcie uwagę, że Pan Bóg jakby wkroczył i powiedział Eliaszowi, dość użalania się nad sobą. Dość użalania się nad sobą. Przestań użalać się nad sobą. Oto idź przed moje oblicze, a ja na nowo odnowię ciebie, podniosę ciebie. I tam Pan do niego przemawia. Tam jest w jego obecności. Kochani, nie musimy wcale ukrywać naszego zniechęcenia,
załamania, depresji przed Bogiem, On i tak wie o nas wszystko. Wie, co przeżywamy, czego doświadczamy, z czym się zmagamy. Po prostu w takiej sytuacji jak ta musimy przyjść przed Jego oblicze. Potrzebujemy na nowo zasmakować mocy Jego słowa w naszym życiu. Potrzebujemy usłyszeć Jego głos do naszego serca. Musimy nauczyć się kołatać tak długo, naciskać na Pana tak długo, aż On nie przemówi do nas. Czy na tym miejscu są ludzie dzisiaj, którzy potrzebują słyszeć Pana? Dla swojego życia? Czy są, jesteśmy dzisiaj na tym miejscu, czy są ludzie, którzy pragną zobaczyć Jego oblicze, Jego twarz, doświadczyć Jego bliskości? Zwróćcie uwagę, zniechęcenie prowadzi nas do ucieczki od Boga, do rezygnacji z celów, które On nam postawił. Ale kiedy Bóg nas odbudowuje, daje nam zadanie i mówi: idź dalej, poprzez to zniechęcenie zobacz, że mam dla ciebie cel. Patrz na ten cel, a nie na swoje zniechęcenie i idź dalej. A ja będę z tobą. A ja dam ci siłę. A więc Bóg tam na tej górze, gdzie się spotyka z Eliaszem, przemawia do niego, daje mu wyraźny cel, aby mógł przejść poprzez całe to zniechęcenie, koncentrując się nie na sobie, nie na swoim zniechęceniu, ale koncentrując się na nowym zadaniu, które Bóg ma dla niego. Czyli inaczej mówiąc, abyśmy wrócili do pełnienia Jego woli. Asa w psalmie 77, wierszu 3 mówi tak: szukam Pana w dniu mej niedoli. Szukam Pana w dniu mej niedoli. A w psalmie 73, wierszu 28, pamiętacie, co mówi? Lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. Panie, potrzebujemy być w Twojej obecności. Panie, potrzebujemy słyszeć Twój głos. Panie, potrzebujemy być w tym miejscu, kiedy Ty zaczniesz nas dotykać swoim słowem, przemieniać nasze wnętrze, odświeżać i odnawiać nasze myśli, aby były myślami według Twojego słowa, zgodne z Twoją wolą. Potrzebujemy, Panie, Ciebie. Kochani, kiedy słyszymy Pana, dla siebie, nie dla innych, dla siebie, gdzie kaznodzieja ma ten problem, że chce słyszeć Pana dla innych, żeby podzielić się jakimś słowem. Ale każdy kaznodzieja nie może zapomnieć, że musi słyszeć Pana dla siebie. Nie ma wyjątków. Jego obecność, Jego słyszenie głosu dla siebie, tylko Tobie i mnie daje siłę na każdy dzień, abyśmy mogli kroczyć zwycięsko. Dlatego zapytałem na samym początku, co Pan ostatnio do ciebie powiedział, bracie i siostro? Czy coś powiedział do ciebie? Czy próbujesz coś znaleźć w pamięci, powiedzieć: nawet nie wiem, co Pan do mnie ostatnio mówi? To idźmy do tego miejsca, do tronu łaski. Albo zmagasz się z czymś, to idź do tego miejsca, do tronu łaski, aż znajdziesz pomoc w stosownej porze i doświadczysz Jego uzdrowienia, Jego podniesienia, Jego mocy dla swojego życia. Jeśli nie słyszysz Pana, idź przed Jego tron. Cudowną rzeczą jest, kiedy lud Boży zaczyna słyszeć Pana. Halleluja. Wiecie, kiedy mamy tą świadomość, że jesteśmy w relacji i społeczności z Nim, kiedy przychodzimy do zgromadzenia, to nie stoimy powiedzieć, co tu teraz robić. Ale byłeś w obecności Pana już wcześniej, zanim tutaj przyszedłeś. I przychodzisz, aby być dalej w Jego obecności, teraz z Kościołem. I w to zgromadzenie świętych zaczynasz wnosić coś z tego, co odbierałeś od Pana. Z tej chwały, której doświadczyłeś, z tej obecności i pomocy Pana, której doświadczyłeś, abyśmy Go uwielbili i wywyższyli Jego imię. Czas jest, żebym skończył. Ale chcemy przyjść przed Jego oblicze. Byliśmy i ciągle jesteśmy przed Jego obliczem. I kiedy zaczęliśmy uwielbiać Pana i czcić Jego imię na tym miejscu, wszyscy wiemy dokładnie, że On tutaj jest. Że możemy radować się Jego obecnością. Że Jego obecność jest cudowna na tym miejscu. Ale teraz pozwólmy, aby Pan przychodził do Twoich i moich potrzeb. Do Twoich i moich tęsknot. Do miejsca może pustyni, w którym jesteś. Do miejsca, w którym potrzebujesz Jego przebaczenia, oczyszczenia, uzdrowienia Twojego serca. A może uzdrowienia Twojego ciała, które uważam jest czymś drugorzędnym, ale On także uzdrawia nasze ciała. Czy chcemy przyjść przed tron łaski teraz? Nie z kimś innym, z samymi sobą. Przed oblicze Pana i powiedzieć Mu, proszę spójrz na mnie teraz, przemów do mojego serca, pokaż mi na to wszystko, co wymaga zmiany w moim życiu. Przyjdź i uzdrawiaj moje wnętrze i przemieniaj mnie. Kochani, przedkładajmy ponad wszystko inne relacje z Panem i relacje z Kościołem. Bo z kim przestajesz, takim się stajesz. Dlatego niech Twoim towarzystwem będzie obecność Pana, obecność innych wierzących, obecność namaszczonych Bożych ludzi, ludzi wiary. Obracaj się w takim kręgu. To nie znaczy, że nie mamy budować relacji z ludźmi wokół. Ale to jest to wszystko na innym poziomie. Bo ja chcę być w Jego cudownej obecności. Powstańmy. Pozwólmy Duchowi Świętemu działać w naszych sercach. Jak możesz pozwolić Duchowi Świętemu działać w swoim sercu? Jak możesz pozwolić Bogu działać w swoim sercu? Myślę, że to jest jeden sposób. Otwórz swoje usta i powiedz, Panie, przyjdź, dotykaj mojego życia. Jeśli trzeba, powiedz, Panie, przebacz mi moje grzechy. Uwolnij mnie od wszelkich związań. Panie, chcę iść za Tobą, całe moje życie poruczam Tobie. Panie, odnów mnie i odśwież. Bracia i siostry, nie musimy się bać czy wstydzić, bo prawdziwa pokora polega na tym, że mówisz, tak, ja potrzebuję Pana i tego się nie trzeba wstydzić. To jest jedna z najpiękniejszych modlitw, którą człowiek może wyznać. Ach, potrzebuję Cię. Potrzebuję Cię. Więcej i więcej w moim życiu. Panie, tak dziękuję Ci, że Ty tutaj jesteś ze swoją świętą obecnością. Wierzę, że posyłasz słowo do naszych serc. Wierzę, że mówisz do mojego serca i do naszych serc. I chcę wyznać, Panie, że potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Twojej mocy, Twojej przemiany dla mojego życia. Potrzebuję Twojego zwycięstwa, Twojego błogosławieństwa, Panie. Potrzebuję być tą latoroślą, która jest oczyszczana, aby wydawać owoc dla Twojej chwały. Panie, przyjdź teraz. Przyjdź i działaj w moim sercu. Przyjdź i działaj w moim życiu. Przyjdź i pokazuj mi miejsce, w którym jestem przed obliczem Twoim. I daj mi słyszeć Twój głos. Daj mi oglądać błogosławieństwo tego zboru, jak nigdy wcześniej. Daj nam oglądać moc Twoją, która przychodzi do naszego serca, do naszego życia i do domów naszych bliskich. Przyjdź swoją mocą, Panie. Do mego serca, do mego życia. Przyjdź, Panie, ze swoją mocą, tak aby Kościół Twój mógł być błogosławiony i budowany. Panie, przez moje życie, dla chwały Twojej. Amen. Hallelujah, Jesus. Otwierajmy serca, otwierajmy usta, przystępujmy do tronu łaski w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Pozwólmy, aby Duch Święty mógł słyszeć nasz głos, nasze pragnienie, nasze zaproszenie i wezwanie. Hallelujah.